Kochanie, mam dzisiaj trudny temat. Trudny temat nie dla was, trudny temat dla mnie, żeby go właściwie przekazać. Ale myślę, że powinienem się nim podzielić. Z tego względu, że potrzebuję mieć właściwy obraz Boga. Będę coś mówił trochę o Bożym obrazie w kontekście naszego życia. Ostatnio, w przeciągu ostatniego miesiąca, słyszeliśmy trochę złych wiadomości. Słyszeliśmy o śmierci pastora Pawła. Człowieka, który był znaczącą postacią w Kościele Polskim i nikt tak naprawdę nie myślał, że on ma odejść. Raczej był w miejscu, gdzie wydawało się, że ma wszystko rozkwitnąć i nagle przyszła choroba, która w ciągu kilku miesięcy pozbawiła go życia. Do tego doszło to, że Kościół modlił się w całej Polsce o niego i jak wiemy, Paweł jednak odszedł. Często zadajemy sobie pytania, myślę, że rodzina, cały Kościół w Koszalinie zadawał sobie takie pytania i zadaje sobie pewnie do dzisiaj dlaczego. My też zapewne sobie często zadajemy takie pytania dlaczego w obliczu jakiejś tragedii, jakichś sytuacji życiowych, trudnych. Dzisiaj mamy taką świeżą historię z Julią, 14-letnia dziewczynka, która też odeszła i gdzie Kościół w całej Polsce się modlił i nic się nie stało. Nie stało się to, co oczekiwaliśmy, że się stanie. I myślę, że każdy z nas chociaż przez chwilę zadał sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, Boże, ta młoda dziewczyna odeszła? Dlaczego, Boże, ten pastor odszedł? Dlaczego modlitwy Kościoła nie przyniosły efektu, który oczekiwaliśmy? Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Myślę, że rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że to jest trudne kazanie, bo będę starał się odpowiedzieć dlaczego. Ale nie odpowiem, dlaczego w tym przypadku wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Natomiast chciałbym zasugerować kilka rzeczy, które pomogą nam spojrzeć na życie trochę w inny sposób i może pomogą nam przejść przez te trudne chwile. Być może ktoś dzisiaj przeżywa jakieś sytuacje, może choroby, jakieś nieszczęście, cokolwiek. Nie daj Boże, żeby ktokolwiek tutaj coś takiego przeżywał, ale pytamy się i zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlaczego, Panie Boże, mnie nie ochroniłeś? Dlaczego i dlaczego i dlaczego? Wiecie, wydarzyło się, kiedy Paweł odszedł, stało się to w momencie, kiedy ja wyjechałem do Zakościela, dokładnie. I tak ta sytuacja, ta wiadomość zdeterminowała mój tam pobyt, że na początku nie potrafiłem o niczym innym myśleć i modlić się, tylko modliłem się o tą sprawę. I pytałem się Boga, Boże, pomóż mi przejść to, pomóż mi to zrozumieć, pomóż mi jakoś sobie to poradzić z tym, poukładać. I wiecie, dostałem pewne myśli, które pomogły mi się w jakiś sposób oderwać od tego, ponieważ takie sytuacje, my się tak generalnie nie przyznajemy do tego, ale gdzieś w podświadomości naszej rodzą się myśli, które mówią, że Bóg nie jest dobry. Mówimy o człowieku, który był dobrym mężem, ojcem, pastorem, dokonał tak wielu dobrych rzeczy i rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Ale kiedy potem zestawiamy to z Bogiem, który nie odpowiedział na modlitwy, to gdzieś podświadomie, gdzieś tam głęboko w nas, możemy nawet tego nie wyrażać, możemy nawet nie być do końca świadomi, że coś takiego w nas powstaje, powstaje myśl, skoro Bóg nie pomógł tak dobremu człowiekowi, to czy on jest dobry? Dlaczego nie zadziałał? Dlaczego nie uchronił tej niewinnej dziewczynki? On, który jest wszechmocny. On, który ma możliwości, dlaczego ich nie użył? I przychodzą myśli, czy Bóg jest dobry. I chciałbym, wiecie, kiedy modliłem się o to i pytałem się Boga, Bóg nas zaskakuje czasami swoimi odpowiedziami. Bóg nie odpowiadał mi, dlaczego Paweł odszedł w tamtym czasie, ale pokazał mi jedną rzecz. Że mój fundament mojego życia nie może się opierać na przeżyciach ludzi i na doświadczeniach ich. Ale musi się opierać na prawdzie i dowodach tej prawdy. Co jest prawdą w tej sytuacji? Ewangelia Jana, 3:16 mówi coś takiego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jak ktoś, kto oddaje swojego Syna za innych, za tych, którzy są przestępcami, są złymi ludźmi, nieczyści, pożądliwi, jak ktoś taki, kto oddaje swojego Syna i składa na tego Syna wszystkie te obrzydliwości i grzechy, żeby ci źli ludzie mogli mieć życie wieczne. Jak taki ktoś może być zły? Pomyślmy sobie. Jak ktoś taki może być zły, kto oddaje życie za drugą osobę? Bóg mi pokazał na fundamenty. Pokazał mi, patrz poprzez słowo, poprzez to, co ja uczyniłem. To pokazuje, jaki Bóg jest. Bóg jest dobry. To jest fundament naszego życia. To jest fundament naszego myślenia i od tego miejsca oceniamy wszystkie inne sytuacje. My nie oceniamy Boga poprzez sytuacje, które widzimy w życiu naszych bliskich, ale Boga postrzegamy poprzez to, kim On jest, co On dla nas uczynił, co mówi Słowo o Nim. Bo to jest prawda, od której wychodzimy i możemy zrozumieć wtedy dopiero wszystkie inne sytuacje, które się w naszym życiu dzieją. Pamiętacie kiedyś taką historię w Mateusza 19 rozdziale 17 wierszu jest napisane. Kiedyś Jezus przechodził i zapytał się go, ktoś do niego powiedział, nauczycielu dobry. Pan Jezus powiedział, a on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Pan Jezus mówi, że Bóg jest tylko dobry. Tylko On jest dobry. A więc jeżeli myślimy o jakimś dobru, to On jest tym źródłem, wzorcem, fundamentem, cokolwiek możemy powiedzieć. Nawet człowiek dobry nie jest tak dobry jak Bóg. Zobaczcie, kiedy pozwolimy sobie na takie myślenie, zaczniemy Boga oceniać na podstawie wydarzenia w życiu jakiegoś człowieka, czy nawet w swoim, kiedy widzimy jakieś niewysłuchane modlitwy, coś się dzieje. I kiedy pozwolimy sobie na takie myślenie, to tak naprawdę pozwalamy się zwieść od prawdy do kłamstwa. Następuje zwiedzenie. Biblia mówi, że człowiek w swojej naturze jest zły. Nie jest dobry. Nie jest doskonały. Natomiast Bóg jest dobry. O tym mówi Boże Słowo. Takie sytuacje, kiedy ktoś umiera w młodym wieku, powodują, że zaczynamy właśnie patrzeć na Boga jako na kogoś złego, a na człowieka jako na kogoś dobrego i sobie myślimy tak, o jaki to był dobry człowiek. Jaki to był dobry człowiek. Tylko ten Bóg jest zły, bo mu nie pomógł. Czy takie myślenie jest zgodne z prawdą, z Biblią? A czy pojawiają się takie rzeczy w nas? Czy mogą się pojawić takie rzeczy w nas? Kochani, my musimy podjąć decyzję, co będzie definiować Boga w naszym życiu. Czy Jego dobroć, Jego miłość, czy Jego krzyż definiuje Jego miłość do Ciebie? Czy sytuacja w życiu mojego brata i siostry? Jeżeli krzyż, to od tego miejsca dopiero możemy z tej perspektywy ocenić, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają. Możemy mieć dopiero jakikolwiek właściwy wgląd, inaczej będziemy w ciemności. A diabeł nastawi nas przeciwko Bogu. To, co powinniśmy zrobić po tym ustaleniu tej prawdy, to tak naprawdę poszukać problemu nie po stronie Boga, ale może tak byśmy się odważyli po naszej stronie coś poszukać. Jest taki werset w przypowieściach Salomona, 19 rozdział, wiersz 3. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, wiersz 3. Ja przeczytam troszeczkę inne tłumaczenie, ale mniej więcej sens jest ten sam. Mamy? Przypowieści Salomona, 19:3. Czytamy tam takie słowa. To przez głupotę zrujnowane jest życie człowieka, a on w swym sercu oburza się na Pana. To przez głupotę zrujnowane jest życie człowieka, a on w swoim sercu oburza się na Pana. Myślicie, że to jest prawdziwe zdanie? Czy nie jest czasami tak w naszym życiu, że my popełniamy jakieś błędy i głupoty, a potem mówimy, dlaczego Bóg mnie nie ochronił? On jest zły. To on jest winny, nie ja, że mi się to wydarzyło. Pamiętacie taką osobę jak Adam i Ewa? Pamiętamy, co się wydarzyło w raju? Kiedy oni zgrzeszyli, nastąpiło tam tak zwane obwinianie. Ewa, kiedy Bóg zadał pytanie, dlaczego to zrobili, Ewa mówi, wąż mnie skusił. Tak? Adam mówi, mnie Ewa. Którą mi... Tak. Potem Adam mówi, że przecież dałeś mi tą kobietę. Czyli to ty jesteś winny, że myśmy zjedli z tego drzewa. Z tego wynika, że to Pan Bóg jest winien całego naszego upadku. Obwinianie innych to jest problem nasz. Od tamtej pory jest to problemem człowieka, że my za każdy swój jakiś nieszczęście, problem w swoim życiu zawsze szukamy winnych gdzieś indziej niż w sobie. To mąż jest winny, że taka jestem. To żona jest winna, że taki jestem. Nie wiem, to dzieci są winne. To mój szef jest winny. To mój sąsiad jest winny. Tylko nie ja, tak? To rząd jest winny. Rząd to już winny jest wszystkiego. Tak? Jakikolwiek rząd by nie był, to zawsze jest winny. A to kryzys, nie wiem, w tym Bangladeszu jest winny, że u nas mamy taki problem. A to nie wiem, pogoda, a to coś tam jeszcze. Ciągle po prostu ktoś jest winny. Wiecie, ktoś na przykład spożywa dużo fast foodów. Nie wiem, czy są na tym miejscu takie osoby. Ale jeżeli są, to na pewno wiesz, że to jest niezdrowe. I kiedy człowiek spożywa dużo fast foodów, więc powoduje to, że nasze ciało w pewnym momencie zaczyna nabierać okrągłości, zbyt dużo czasami. Zaczynamy mieć nadwagę, zaczynamy mieć problemy. Może zaczynamy mieć problemy ze stawami, zaczynamy mieć problemy z kręgosłupem, bo duże obciążenie. Zaczynają się nam jakieś, nie wiem, choroby, cukrzyca, to i tamto, i siamto. I zamiast pomyśleć nad tym, dlaczego dzisiaj w takim miejscu jestem, co ja mogłem zrobić niewłaściwego, że w takim miejscu jestem, to przerzucam swoją winę na Boga. Modlę się do Niego, nie mam uzdrowienia i Bóg jest winny, że ja właśnie jestem otyły, Bóg jest winny, że nogi mnie bolą, Bóg jest winny, że to, że tamto. A może warto spojrzeć na siebie? Ktoś lubi szybką jazdę. No i przekracza często prędkości, tak? Potem ma wypadek. No i potem Bóg jest winny, że go nie uchronił. Jest też w naszym życiu coś takiego jak niedojrzałość. Może być. Brakuje nam mądrości, brakuje nam zrozumienia dróg pańskich, brakuje nam zrozumienia, jak pewne rzeczy działają. I to doprowadza nasze życie też do jakiejś ruiny. I później jesteśmy zaskoczeni, że nie dajemy sobie radę w naszym życiu. Takim przykładem jest historia w Mateusza od 7 rozdziału, przepraszam, 7 rozdział od 24 wiersza do 27. To jest historia, w której Pan Jezus mówi o budowaniu swojego życia, domu na piasku albo na opoce. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł leżywny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Wiecie, to ten fragment mówi o ludziach, o nas mówi. Kiedy my traktujemy serio, na serio Boga, traktujemy na serio Jego Słowo, Kościół, w którym się rozwijamy, kiedy my przyjmujemy Słowo, wierzymy w Nie, budujemy swoje życie w oparciu o to. I co się dzieje w naszym życiu? Nasze życie zaczyna być budowane na czymś stabilnym. Doznajemy objawienia, to utwierdza nas, wzbudza w naszym sercu wiarę. I kiedy przychodzi na ten dom wiatr, burza, fala, cokolwiek, to czytamy o tym, że taki człowiek potrafi ostać się, potrafi zachować wiarę, potrafi nie spanikować, potrafi może przejść jakąś trudną historię swojego życia i go to nie zniszczy. Ale możemy żyć bardzo niedojrzale w swoim życiu. Po prostu wystarczy nam, że ktoś nam coś powie o Bogu, wystarczy, że przeczytam sobie jakąś książkę raz w miesiącu, wystarczy, jak mi pastor poczyta Biblię w niedzielę, przecież to i tak dużo czyta, to po co jeszcze się w tygodniu tym męczyć. Słucham te rzeczy, ale tak nie za bardzo angażuję się sercem, nie za bardzo próbuję je przyjąć do siebie, nie za bardzo próbuję w nie uwierzyć. No tak po prostu badam je. Tak, jestem taką osobą bardzo rozsądną, więc tak tylko badam to, co jest mówione i tak ostrożnie to przyjmuję. Kochani, to jest taka budowa na piasku tak naprawdę. Kiedy my się nie zaangażujemy na 100% na serio w życie z Bogiem, to będziemy budować rzeczy na piasku. I co się stanie w naszym życiu? Słuchajcie, Biblia mówi i życie nam mówi, że przychodzą trudne chwile na nasze życie. I to nie jest dlatego, że Pan Bóg tam dmucha teraz i wiatr powiał i teraz my się gdzieś tam po prostu przewracamy. My żyjemy w takim miejscu, gdzie diabeł, demony, tutaj różne rzeczy, ludzie niewierzący, ciemność. My żyjemy w takim środowisku. Żyjemy po prostu na poligonie, na wojnie. I myślenie o tym, że mi się nic nie stanie, że ja sobie tak mogę żyć i leżeć na leżaku i popijać kolę ze słomką, jest to trochę naiwne. Te rzeczy przychodzą, te rzeczy będą przychodzić do naszego życia. Ale kiedy jesteśmy ugruntowani w Chrystusie, kiedy na serio budujemy swoje życie na Jego Słowie, to kiedy te rzeczy przychodzą na nas, my możemy przejść je zwycięsko. Możemy przejść je zwycięsko. Wiecie, ktoś powiedział fajną rzecz, że problemy, które pojawiają się w naszym życiu, dla jednych mogą być miejscem załamania, upadku, a dla innych mogą być miejscem objawienia się chwały Bożej. Pamiętacie, jak Paweł mówi, że w słabości mojej objawia się moc Chrystusa. Bóg nie zostawia nas samych. Wbrew temu, co czasami widzimy, ja nie wiem, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły i ja nie chcę ich w ogóle oceniać, nawet nie mam prawa. Ja się chcę trzymać Słowa Bożego i tego, co Bóg, jaki Bóg jest. Ale musimy w tym wszystkim mieć zdrową ocenę i patrzeć na siebie, na swoje życie, czy jak my budujemy swój dom. Czy nasz dom jest zbudowany na skalę? Jeżeli nie, to kiedy przyjdą trudne chwile do mojego życia, będzie mi trudno sobie z nimi poradzić. I mogę upaść, mogę ponieść szkodę i mogę wtedy później posądzać wszystkich za swój stan, a nie właśnie siebie. Kochani, czytamy w Joba 33 rozdziale od 12 wiersza do 17 też ciekawą rzecz, która też może nam pokazać, czy Bóg rzeczywiście jest taki bierny w historiach trudnych naszego życia. Czy Bóg rzeczywiście się tym nie interesuje? Czy można w ogóle przyjąć takie założenie? Zobaczcie, jest napisane od 12 wiersza. Otóż w tym jest to fragment z księgi Joba. Tutaj jego przyjaciel mówi do Joba. Otóż w tym nie masz słuszności. 33, 12. Od 12 do 17. 33. To też bardzo fajny fragment. Bóg nie popełnia bezprawia. Diabeł go chce oskarżać ciągle. Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Po co spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowo nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Kochani, tu mamy taki pierwszy fragment, który pokazuje nam, że kiedy my zaniedbamy relacje z Bogiem, nie słyszymy go wyraźnie. I Bóg mówi do nas, tylko my nie rozpoznajemy tego, a czasami nawet rozpoznajemy jego głos. My wiemy, że Bóg nas ostrzega przed czymś. Nie wchodź w to, nie wchodź w tą relację, nie wchodź w tą pracę, nie wchodź w tamto czy w tamto. A jednak gdzieś te pragnienia naszego serca są tak duże, że jednak wchodzimy w te rzeczy. A potem mamy pretensje do wszystkich i do Pana Boga, że jest mi źle. Że jest mi źle. Ale Bóg przemawia do nas. I co mówi Boże Słowo? Lecz na to się nie zważa. Czy zawsze zważam na to, co do mnie Duch Święty mówi? We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Kochani, jeżeli Bóg jest dobry, to On chce dobrze dla całego świata. On chce dobrze dla ciebie i dla mnie. I na pewno przemawia, na pewno w jakiś sposób ostrzega, na pewno coś robi. nie jest obojętny wobec tego, co się dzieje w naszym życiu, wobec nieszczęścia, które się dzieje w życiu. Wiecie, kiedyś słuchałem pewnego świadectwa Lestera Samrala, który został użyty przez Boga do karmienia, już w tej chwili nie pamiętam, jakąś misję założył i woził statkiem żywność chyba do Afryki. I modlił się kiedyś i zadał Bogu takie pytanie, dlaczego wcześniej to nie było robione? I dostał taką ciekawą odpowiedź, że Bóg mu odpowiedział, nie znalazłem osoby, która by chciała tą rzecz zrobić. Ty jesteś, która odpowiedziała na moje wołanie. To znaczy, że Bóg nie jest nieczuły na to, co ludzie przeżywają na przykład w Afryce. On pobudza swój kościół, on pobudza ludzi, żeby się dzielili, żeby robili różne rzeczy, żeby wspomagać innych. Tylko jest pytanie, kto odpowie na Boże wołanie? Kto odpowie? Tak jak czytamy w księdze Izajasza, kogo poślę, mówi Pan. Izajasz mówi, poślij mnie. Kogo poślę? Poślij mnie. Wiecie, my jesteśmy nauczeni pewnej modlitwy. Wybaczcie, jeżeli ktoś zostanie dzisiaj urażony, ale ja praktykowałem tą modlitwę przez wiele, wiele lat. Dzisiaj staram się jej unikać. Modlę się, staram się modlić inaczej. Nie mówię, że to jest najwłaściwsza modlitwa, ale staram się analizować też to, czego zostałem nauczony. Przez moich ojców czy ludzi, których słuchałem. Wiecie, że czasami rodzice przekazują pewne tradycje, nie do końca one są prawdziwe. Taka tradycja obcinania szynki z jednej i z drugiej strony. Słyszałem taką tradycję, że córka obcinała szynkę z jednej i z drugiej strony. No i ktoś tam jej się zapytał, dlaczego ty obcinasz szynkę z jednej i z drugiej strony, zanim ją włożysz do garnka? No nie wiem, tak moja matka robiła. To pytaj się, a dlaczego ty robisz tak, że szynkę obcinacie z jednej i z drugiej strony? No moja babcia tak robiła. To pytają się babcia, a dlaczego ty obcinasz szynkę, jak kładziesz, obcinałaś szynkę, jak kładłaś tą do garnka? Bo miałem garnek za mały. Wiecie, są czasami pewne tradycje, które my nie rozumiemy, a powielamy je, bo nasi rodzice duchowi je robili. Warto czasami pomyśleć nad tym, co robimy. I wracając do tej modlitwy, na pewno spotkaliście się, może sami się tak modliliście, czy modlicie nadal, że modlitwa polega na takim błaganiu Boga o to, żeby Bóg zlitował się i uzdrowił na przykład tą osobę czy tamtą. I można tak naprawdę prosić i błagać i wylewać łzy i pościć i nie wiem, można sobie zadawać jeszcze cierpienie. No, można różne rzeczy wymyśleć, żeby przekonać tego Boga, żeby On w końcu tą osobę uzdrowił. I wiecie, to z jednej strony, jak my w tym jesteśmy, to wydaje nam się, że to jest takie właściwe. Ale gdybyśmy stanęli z boku i popatrzyli na to, to jest takie trochę dziwne. Bo wygląda na to, że nam bardziej zależy na ludziach, na tym, żeby byli zdrowi, zbawieni, niż temu Bogu. Skoro my musimy go tak strasznie po prostu przekonywać, przypierać wręcz do ściany różnymi naszymi modlitwami, postami i może godzinami mówienia mu o tym i aż po prostu będziemy mu tak truć głowę, że aż powie jak ten sędzia, dobra, już ich wysłucham. Zobaczcie, czy to ma w ogóle sens, kiedy my porównujemy to do tego, że Bóg jest Bogiem miłującym, Ojcem, który nas kocha, dobrym, który oddał swojego Syna, który tak naprawdę przynosi dobre rzeczy na świat, oddał swojego Syna, żebyśmy my wyszli z tego całego bałaganu. Czy to w ogóle ma sens? taka modlitwa. A może warto byłoby trochę inaczej na to spojrzeć? Może warto byłoby spojrzeć: Ojcze, ja dziękuję Ci, że to Ty jesteś inicjatorem dobrych rzeczy, że to Ty jesteś miłością, że to Ty jesteś dobry i że to Ty chcesz dobra dla tych ludzi. Dlatego ja nie będę teraz Ciebie wysyłał do tych ludzi, tylko ja stanę przed Tobą i powiem: Panie, poślij mnie, abym zaniósł Twoje królestwo dla tej osoby. Może warto jest przestać Boga ciągle wysyłać do Żyrardowa, do Sochaczewa, do Afryki, czy tam gdzieś indziej. Kochani, Bóg już naprawdę bardzo dużo zrobił. Oddał swojego Syna. Oddał swojego Syna. I teraz On mówi: teraz wy idźcie i głoście tą dobrą nowinę, a ja będę potwierdzał wasze słowa znakami. Ale okazuje się, że dla nas łatwiej jest po prostu zamknąć się w komorze i przekonywać Boga godzinami, że to On powinien jechać do tej osoby, że to On powinien pójść na tamtą ulicę i tamtego człowieka zbawić, że to On powinien zrobić to, że to On powinien zrobić tamto. Nie wiem jak wy, ale ja staram się nie modlić w ten sposób. Staram się odchodzić w swoim życiu od takiej modlitwy. Staram się raczej pytać, dziękować mu, że on jest dobry, że on jest miłością, że on jest dobry i że on chce dobrze dla tych ludzi. I pytać się: Boże, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Czy ja mogę być twoim naczyniem, przez które ty dotkniesz się tego człowieka? Okej. Dobra. Mamy jeszcze jakieś parę miejsc. Otwórzmy może Mateusza 17 rozdział. Ten fragment pokazuje nam też bardzo ciekawą rzecz, z którą my się stykamy w swoim życiu i wyciągamy niewłaściwe wnioski. Mateusza 17 rozdział od 14 wiersza do 21. Mamy czasami takie modlitwy, które nie mają odpowiedzi. Modlimy się o kogoś, ktoś nam umiera. Modlimy się o coś tam, coś się po prostu nie dzieje. I wpadamy na taki genialny pomysł, żeby to skwitować jednym zdaniem: Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. No skoro nic się nie stało, no to Bóg tak chciał. No przecież modliliśmy się, Bóg nie zadziałał, więc Bóg tak chciał. Tak? Taka była wola Boża. Ale kochani, okazuje się, że to nie do końca jest prawdą. Okazuje się, że możemy się modlić o kogoś, ten ktoś umrze, a Bóg tak nie chciał. Nie, to jest coś, co się nie mieści w głowie. Bracie, co ty opowiadasz? Okej, przeczytajmy Mateusza 17 rozdział. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. Zobaczcie, Jezus nie powiedział temu człowiekowi: no modlili się uczniowie, modlili. Nie mogli go uzdrowić? Nie. Więc taka jest wola Boża. Jezus mówi całkiem, Jezus ma inną perspektywę. On wie, że wolą Bożą jest, żeby ten człowiek był wolny. Ale problem widzi gdzieś indziej. Mówi o rodzie bez wiary. Czy można modlić się bez wiary? Pewnie, że można. Kochani, a Biblia co mówi? Że każdy rodzaj modlitwy uzdrowi chorego? Więc dlaczego niektórzy ludzie odchodzą, kiedy my się modlimy? Ja nie będę na to odpowiadał. Ale Biblia mówi nam wyraźnie, że nie każdy rodzaj modlitwy uzdrawia chorego. Ale mówi, że modlitwa, która płynie z wiary, uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Zobaczcie, co Jezus robi. Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do niego na osobności i powiedzieli, dlaczego my? A więc pytanie, dlaczego? Dlaczego my nie mogliśmy go uzdrowić, wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Jest 21 wiersz, który nie w każdym przekładzie jest, musicie o tym wiedzieć, nie w każdym przekładzie Nowego Testamentu jest. Brzmi on w ten sposób, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ja optowałbym za tym, że tego wiersza nie ma w oryginale. Dlaczego? Bo on nie pasuje nam do góry. Pan Jezus mówi dwa razy na temat wiary i przytacza przykład o górze. Ale to pokazuje, że potrzeba spełnić pewne warunki. Wiecie, Królestwo Boże kieruje się pewnymi zasadami. I my musimy jakby nauczyć się w nich chodzić. Nie zawsze to, co robisz, musi przynieść efekt w Królestwie Bożym. Przyniesie efekt, jeżeli jest to zrobione zgodnie z zasadami Królestwa Bożego. A jednym z zasad jest wiara. Tak? A więc dopóki my się tego nie nauczymy, to być może stracimy paru ludzi w Kościele. I nie dlatego, że Bóg chciał, ale dlatego, że my nie modliliśmy się właściwie z wiarą. Może płakaliśmy i błagaliśmy Boga, ale kochani, naprawdę Boga nie trzeba płakać i błagać. Bóg jest chętny, Bóg jest tym, który chce nam pomagać. Tylko tak jak Biblia mówi, jeżeli prosisz, to proś z wiarą. Bez powątpiewania, bo kto wątpi, nie otrzyma. Tak? Dlatego my, rozwijając się w Bogu, kiedy my się nie rozwijamy w Bogu, kiedy jesteśmy letni, kiedy jesteśmy tacy na pół gwizdka i kiedy przychodzą do naszego życia poważne problemy, nie damy sobie rady. Bo skąd weźmiesz wiarę? Kochani, wiary nie buduje się, kiedy jest burza. Ale buduje się, kiedy jest spokój. W społeczności, w intymności z Bogiem budujemy wiarę, poznawając Go. Kiedy na to nie mamy czasu, to kiedy przychodzą sytuacje na nasze życie, to, co może rządzić naszym sercem, to strach. Nie mamy siły się po prostu oprzeć. Kiedyś mi Bóg pokazał taki fajny przykład na temat zasad Królestwa. Mówi, kiedy wsiadasz do samochodu i możesz mieć nawet samochód, możesz mieć nawet kluczyki, możesz nawet go odpalić. Możesz siedzieć w samochodzie, który nawet, nie wiem, jest odpalony, możesz nawet gaz naciskać. A on stoi. Bo co? Bo musisz włączyć bieg. Królestwo Boże wydaje mi się, że też ma pewne zasady. Ale nam się wydaje, że wystarczy, że popłaczę trochę przed Bogiem i Bóg wszystko załatwi. Ja myślę, że Bóg tak robił, kiedy byliśmy dziećmi. Ale kiedy my dorastamy, musimy się uczyć zasad Królestwa. Jeśli nie chcemy się uczyć, będziemy ponosić koszty. Wiecie, że nie jest niczym dobrym, kiedy człowiek jest dojrzały, dorosły i mieszka ciągle, jest pod kuratelą swoich rodziców, rodzice za niego wszystko załatwiają. To nie jest właściwe. Przychodzi pewien wiek, kiedy człowiek musi się usamodzielnić. Rodzic nie załatwia za dziecko wszystkiego. Ja za mojego Mateusza nie załatwiam rzeczy. A on ma różne problemy. a to to musi rozwiązać, a to tamto rozwiązać, a to musi zadbać o dom, a to na swojego syna, a to to, tamto. On nie przychodzi do mnie i mówi, tata, płacze mi tam w mankiet i mówi, weź mi to wszystko pozałatwię. Mówi, synu, jesteś dorosły. Kochani, my dojrzewamy w Królestwie Bożym. Biblia mówi o tym, że stajemy się młodzieńcami, a młodzieńcy to są ludzie, którzy co? Mają Słowo Boże w sobie i co? I zwyciężyli złego. Jak mam zwyciężyć złego, jeżeli zawsze Pan Bóg za mnie zwycięża złego? Na Niego wszystko zrzucam, a jak się coś nie powiedzie, no to po prostu On jest winny, albo ktokolwiek. Jest taki fragment z Mateusza, 10 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi, idźcie i głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kto ma to robić? Panie, wygoń tego demona. Panie, uzdrów tą osobę. Panie, zbaw tamtą. Panie, uzdrów. Jezus mówi, wy to róbcie. To są zasady. Jeśli my nie zastosujemy Bożego Słowa, możemy po prostu nic nie oglądać. Nie dlatego, że Bóg jest zły, tylko dlatego, że my jesteśmy krnąbrni i nie chcemy stosować Bożych zasad. Tak? W Galacjan, 4 rozdział, 19 wiersz. To jest niesamowite. Dzieci moje, znów boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Kochani, my jesteśmy ludźmi i tak Bóg zamierzył, że mamy być odbiciem Bożym na ziemi. Tak? Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I teraz, kiedy narodziliśmy się na nowo, odnowił w nas swoją naturę. Możemy żyć jak synowie i córki Boga. Na nowo. A wiecie, co się dzieje, kiedy synowie Boży i córki Boże powstają na świecie? Królestwo Boże się manifestuje. I tu jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, że to my mamy dorosnąć do wymiarów i pełni Chrystusowej, aby Chrystus przez nas przejawiał swoją moc i działanie, a nie być małymi dziećmi, które ciągle płaczą ojcu w mankiet i mówią, ojcze, załatw to, ojcze, załatw tamto. A może ojciec powiedział, skończył się ten czas. Jeśli ty tego nie załatwisz, będzie niezałatwione. Dorośnij. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwałę swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest długość, wysokość, głębokość, szerokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Jest to Boży plan dla twojego i mojego życia, żebyśmy się stali w pełni podobni do Chrystusa. Kochani, ja mam jedno pytanie. Co by się stało, gdyby Chrystus był tam w tym szpitalu, na przykład u Julii? Gdyby sam Jezus tam stanął? Jak myślicie, ona by żyła dzisiaj? A gdzie teraz Chrystus żyje? Dokładnie, kochani, to my mamy dorosnąć do wymiarów Chrystusa. To my mamy chodzić po ziemi i dokonywać tych rzeczy, jesteśmy powołani, tych rzeczy, które dokonywał Jezus. On zresztą o tym mówił. Będziecie te same rzeczy i większe czynić. Dlaczego? On idzie do Ojca i On dzisiaj mieszka w nas. Nasz dotyk to jest dotyk Chrystusa, który żyje w tobie i we mnie. Galacjan 2:20 na koniec. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi apostoł Paweł. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kochani, wierzę w to. Od pewnego czasu jestem mocno przekonany, że naprawdę Chrystus chce się manifestować przez nas. Chce, tylko szuka naczyń, które mu się poddadzą, które będą chciały, aby Jezus przez nich żył. A kiedy Jezus będzie żył przez nas, wyobrażacie sobie, co może się stać wokół nas? będziesz dotykał ludzi i moc Jego, nie twoja ani moja, ale Jego moc będzie przepływać na ludzi, będą uzdrawiani, będą wskrzeszani, będą się działy te wszystkie znaki. My nie musimy Boga przymuszać do niczego. Bóg szuka naczyń, przez które będzie mógł żyć i dokonywać swoich znaków i przekazywać swoją miłość do tego świata. Nigdy nie wątpmy w Boga, że Bóg jest dobry i kochający. A jeżeli widzimy jakieś historie, które się źle zakończyły, pomyślmy, co my mogliśmy zrobić w tym miejscu. Czy my wszystko zrobiliśmy? I życzę każdemu z was i sobie przede wszystkim, aby jak najszybciej Chrystus był w nas ukształtowany i aby manifestował swoją miłość do tego świata, do naszych bliskich, którzy potrzebują dzisiaj też Jego pomocy. I my potrzebujemy też, tak? Są pośród nas osoby, które potrzebują pomocy. I aby Chrystus wam pomógł przez ręce innych braci i sióstr. Amen.